Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w Rozmowie po dziewiątej. A naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Nesterowicz, radny Lewicy w Radzie Miasta Zielona Góra. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Witam panie radny na naszej antenie. Zacznijmy może od spraw typowo miejskich, a mianowicie od zmian w budżecie miasta. Na ostatniej sesji nadzwyczajnej państwo radni znieśli 10 milionów złotych. Zostało ono zdjęte z inwestycji drogowej Pileckiego-Kurzuchowska, no ponieważ prezydent wcześniej wnioskował, aby ta inwestycja nie była realizowana. No i zamiast pójść na inne inwestycje, te pieniądze zostały po prostu usunięte z budżetu miasta. Państwo radni dopytywali na sesji o te pieniądze. Wygląda na to, że chyba budżet zostanie po prostu zmniejszony, a te pieniądze nie zostaną wydawane na inne inwestycje. Dobrze rozumiem?
Tak, to wygląda.
Skąd taka decyzja?
Ona jest po części jakby w logice tego budżetu, ona jest racjonalna, dlatego że ona nie zwiększa ani deficytu, ani zadłużenia budżetu miasta. A radni podnosili sens realizacji tej inwestycji z uwagi na również planowane w tym roku planowaną realizację inwestycji w postaci trasy obwodnicy południowej. Więc tutaj, pojawiła się wątpliwość sensu realizacji dwóch w zasadzie podobnych rozwiązań komunikacyjnych.
No, ale to jest trochę zastanawiające, ponieważ już wcześniej mieszkańcy w ubiegłym roku, półtora roku temu wskazywali, że południowa obwodnica miasta w pewnym stopniu doprowadzi do tego, że te problemy komunikacyjne zostaną rozwiązane. Ja rozmawiałem również z panem wiceprezydentem Kaliszukiem, który nie potwierdzał tego. Mówił, że jednak przeprowadzane badania wskazywały, że mieszkańcy, którzy chcą przedostać się w inną część miasta, nie będą aż objeżdżali miasta od strony Ochli, od strony Jędrzychowa, żeby dostać się chociażby w okolice trasy S3, bo musieliby wtedy najpierw wyjechać z miasta, na przykład z Kożuchowskiej, i przedostać się o wiele dalszą drogą w inną część miasta.
Tutaj pan redaktor zauważył to, o czym mówię od dłuższego czasu, bo ja nie jestem zwolennikiem akurat tego rozwiązania komunikacyjnego, myślę tutaj od obwodnicy południowej. Bo ja sądzę, że ona nie rozwiąże tych wszystkich problemów komunikacyjnych, do których teoretycznie powinna się odnosić. Tak? No, korki w Zielonej Górze zostaną takie, jakie są, a na dodatek nie będziemy w stanie raczej w żaden sposób uruchomić terenów po dwóch stronach drogi przebiegającej przez wzgórza piastowskie. Bo musimy pamiętać o tym, że w naszej sytuacji budowa drogi, która tak naprawdę będzie tylko 12-kilometrowym odcinkiem łączącym dwa punkty, nie ma większego sensu, bo raz, że nie rozwiąże tych problemów, o których pan wspomniał. Po drugie, nie uruchomi nam ani inwestycyjnie, ani mieszkaniowo przestrzeni wokół. Więc patrząc na potrzeby miasta, nie sądzę, żeby wydatkowanie około 130 milionów złotych, przynajmniej na razie, bo taka kwota jest podawana, zobaczymy jak to będzie w trakcie inwestycji, żeby to były pieniądze, które rzeczywiście powinniśmy wydawać, tym bardziej, że będziemy nadal zadłużać w tym celu miasto. Rachunek za to będą płaciły poprzednie pokolenia na długo po tym, jak już osoby podejmujące takie decyzje będą na emeryturze.
A sądzi pan, że pandemia koronawirusa, której końca niestety nie widać, teraz jest trochę problem ze szczepionkami chwilowy, może jeszcze bardziej pogłębić problemy budżetowe miasta Zielona Góra?
Moim zdaniem na pewno pogłębi, dlatego że po pierwsze ten budżet, który uchwaliliśmy, niestety nie jest budżetem wspierającym przedsiębiorców. Teoria mówiąca o tym, że duże inwestycje, na przykład właśnie inwestycje drogowe, pobudzają gospodarkę lokalną, ona jest trochę naciągana, dlatego że wystarczy popatrzeć, jakie firmy wygrywają przetargi na tego typu prace. Potem wystarczy popatrzeć, kto jest podwykonawcą i za jakie pieniądze. No i ocenić w skali wszystkich firm funkcjonujących w Zielonej Górze, na ile tego typu inwestycje rzeczywiście pobudzają gospodarkę lokalną. A że nam się sytuacja pogorszy, to jest pewne, dlatego że budżet miasta, który na pierwszy rzut oka wygląda tak na taką olbrzymią kupę pieniędzy, że tak powiem kolokwialnie, tak naprawdę jest bardzo skromny, dlatego że duża część środków, które do nas trafiają, to są środki znaczone, czyli to są takie, które musimy od razu wydać na konkretny cel. A to, czy możemy tak naprawdę w jakimś stopniu dysponować, to jest wąski promil, to jest kilkadziesiąt może milionów złotych w budżecie, co do których możemy się podrapać w głowę, co z nimi zrobić. I miasto żyje z odpisów tak naprawdę od podatków mieszkańców i firm zielonogórskich i z tych wszystkich opłat, które pobiera. Jeżeli gospodarka w Zielonej Górze siądzie, a prawdopodobnie siądzie, no to siłą rzeczy zmniejszą się odpisy podatkowe. I się okaże, że jedyna rzecz, która w budżecie jest duża, to jest zadłużenie. Więc ja jestem zwolennikiem takiego podejścia do oceny zadłużenia, żeby nie patrzeć przez pryzmat całego budżetu, ale przez pryzmat tych środków, którymi możemy dysponować, których nie musimy od razu po ich otrzymaniu wydać, nie wiem, na edukację, na działania socjalne. I wtedy przez ten pryzmat, jeżeli się okaże, że my mamy na przykład 20 milionów do dyspozycji, 30, to zadłużenie, które mamy już na poziomie 500 milionów, zaczyna robić dosyć duże wrażenie. I to naprawdę może być obciążenie.
Zasugerował pan w pewnym momencie, no, że duże firmy wygrywają oczywiście te duże, bardzo duże przetargi, chociażby na budowę obwodnicy południowej, pewnie też tak się stanie. Zasugerował pan, tak, że to nie zielonogórskie firmy, tak już się stało, że to nie zielonogórskie firmy będą podwykonawcami? Rzeczywiście tak jest?
Wie pan co, no, sposób doboru podwykonawców jest uzależniony od tego, jaki jest zakres prac prowadzonych przez głównego wykonawcę. I tutaj nie ma żadnego mechanizmu, który by zmuszał, nakazywał, zachęcał, że to muszą być akurat podmioty Zielonej Góry, a nie na przykład Sulechowa z Nowej Soli czy skądkolwiek indziej. I też nie ma tutaj obowiązku zatrudnienia w tego typu firmach tylko i wyłącznie mieszkańców Zielonej Góry. Bo my musimy pamiętać, że niezależnie, że funkcjonujemy w ramach Polski i Unii Europejskiej, to jako samorząd terytorialny utrzymujemy się głównie ze środków, które otrzymujemy w ramach swojego terytorium. Tak, czyli no, jeżeli zielonogórzanin czy osoba mieszkająca w Zielonej Górze tutaj nie płaci podatków, no to siłą rzeczy te pieniądze do nas nie trafiają. Ale pytanie, czy ktoś takie analizy wygląda, w ogóle robił w mieście?
Zostawmy w takim razie gospodarkę, bo zapewne te tematy za chwilę się w jakiś sposób będą ujawniać i będziemy mogli szerzej o tym rozmawiać. Tymczasem Urząd Marszałkowski rozpisał konkurs na stanowisko dyrektora Departamentu Promocji, Strategii i Marki. Nie wiem, czy pan widział, jakie są wpisane założenia tego konkursu. Nie ma między innymi określonej długości stażu pracy na stanowisku kierowniczym, a wpisane jest tylko posiadanie doświadczenia bez konieczności wykazania tego stażu. Widział pan ten konkurs? I co pan na to, komentarz do tego?
Wie pan co, no mnie trudno komentować, dlatego że ja wiele, wiele lat temu byłem, można powiedzieć, w podobnej sytuacji, bo funkcjonowałem w Urzędzie Miasta przez jakiś czas, no nie posiadając formalnego przygotowania, ale praktyczne. Więc ja z perspektywy czasu bardziej patrzę na pełnienie funkcji przez pryzmat posiadania rzeczywistych umiejętności, niż posiadania ściśle tylko i wyłącznie formalnych w cudzysłowie papierów potwierdzających coś, co niekoniecznie zawsze odpowiada rzeczywistości. I w wielu wypadkach moim zdaniem lepiej ściągnąć kogoś z rynku, kto jest dobry w realizacji postawionych przed nim zadań, bo to oczywiście będzie weryfikowane potem przez pracodawcę, niż uzyskać kogoś, kto ma fajne papiery, ale poza tymi papierami nic więcej nie idzie.
Czyli doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym. Słucham.
No zresztą zobaczymy, jak przebiegnie konkurs, tak? No bo pytanie, kto ten konkurs wygra i kto będzie pełnił tą funkcję.
Rzeczywiście, no, zobaczymy za kilka dni pewnie, kto będzie już tym formalnym dyrektorem, bo na razie pełniącym obowiązki jest przecież pan Janusz Rewers. Dobrze, zmieńmy temat. Dziś zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pytanie, co to w takim razie będzie oznaczało dla Polski, dla naszego kraju. Te relacje dotąd z Donaldem Trumpem wydawały się bardzo dobre, chociaż wiadomo, że to wchodzą w grę zawsze interesy w dyplomacji, a nie jakieś przyjaźnie. Jak to może teraz wyglądać dla Polski? Nadal będziemy w takich fajnych stosunkach?
Znaczy pan prezydent Donald Trump od początku kadencji pokazywał, że jedyna rzecz, która w relacjach międzynarodowych tak naprawdę go interesuje, to jest interes, biznes. Więc on w cudzysłowie, można powiedzieć, miał przyjacielskie stosunki tylko z tymi państwami, które płaciły. bądź realizowały oczekiwania polityczne, no właśnie, pana prezydenta Trumpa. Więc tutaj nie było żadnej przyjaźni. No, po prostu to się opłacało stronie amerykańskiej, tak, w różnych przestrzeniach, czy to finansowej, czy to geopolitycznej, dlatego że przez Polskę była przez moment taką przeciwwagą do nacisku na Niemcy, tudzież Unię Europejską. A co do nowego prezydenta, no czas pokaże, jak to się przełoży na relacje. Na pewno nie jesteśmy priorytetem w polityce amerykańskiej, bo tutaj na głowie Stany Zjednoczone mają Chiny, mają Rosję, gdzieś Polska jest dalej. Aczkolwiek z wypowiedzi pana prezydenta Bidena można wnioskować, że zaczyna nas postrzegać jako takie państwa razem z Węgrami, które idą w kierunku Białorusi. I czy to będzie miało wpływ na politykę Stanów? Prawdopodobnie tak, dlatego że Biden jest przedstawicielem Partii Demokratycznej, która no, reprezentuje trochę inne wartości niż Partia Republikańska i może się to przekładać na relacje z Polską. Przy czym zaznaczam, że my nie jesteśmy najważniejszym elementem czy ogniwem w polityce amerykańskiej i jeżeli z jakiegoś powodu będą mieli przymknąć oko czy współpracować z nami tak, jak dotychczas współpracowali, to będą to zapewne robili.
Wspomniał pan o tych interesach, że Donald Trump kierował się głównie oczywiście interesem, bo to jest rzeczywiście prawda, ale Polsce chyba ten interes poniekąd też się opłacał. Mamy między innymi zniesione wizy.
Znaczy akurat zniesienie wiz to nie jest zasługa pana prezydenta, a raczej współczynników, w oparciu o które Stany Zjednoczone podejmują decyzję o tym, czy znoszą dla jakiegoś kraju wizy, czy nie. I to jest też decyzja, można powiedzieć, parlamentu amerykańskiego, a nie prezydenta. To jest jakby punkt pierwszy. Punkt drugi, no nie wiem, czy to jest najważniejszy element w relacjach międzynarodowych, tak? Ja wolałbym na przykład w kontekście naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi mieć bardzo mocno rozbudowany pakiet offsetowy do naszych zakupów zbrojeniowych, tak, mieć pełen dostęp do obserwacji satelitarnej, którą prowadzą Stany Zjednoczone, bo przypominam, że część uzbrojenia, które u nich kupiliśmy, w zasadzie jest nie do wykorzystania. Myślę tutaj o rakietach, które kupiliśmy do naszych F-16 o zasięgu 300 kilometrów, a one są tak naprawdę nie do wykorzystania, jeżeli bieżących namiarów celów nie będą nam podawały Stany Zjednoczone. No my niestety nie posiadamy jeszcze własnych satelitów, więc jesteśmy skazani na pomoc sojuszników. Więc tutaj jest rzeczywiście wiele rzeczy, o których możemy walczyć o to, żeby je uzyskać. Czy nam to wyjdzie? No, trudno powiedzieć. Tak? Jakby niezależnie od różnic politycznych pomiędzy moim ugrupowaniem a obecnie rządzącym PiS-em, w realiach takich kontaktów międzynarodowych ja zawsze będę kibicował jednak rządowi, bo w naszym interesie jest, żeby Polska miała zawsze jak najsilniejszą pozycję.
Zobaczymy zatem, jak poukładają się stosunki z nową administracją amerykańską polskiemu rządowi. My musimy już kończyć, nasz czas się wyczerpał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan Tomasz Nesterowicz, radny Lewicy w Radzie Miasta Zielona Góra. Dziękuję.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.